Jak się nazywa strona?
Raport dostępności, Mikołaj Rotnicki.
Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Zapraszam Państwa do Sejmu.
W sali kolumnowej w Sejmie odbyła się 10 czerwca konferencja Włączenie cyfrowe 2019. Jest to konferencja coroczna organizowana przez Fundację Widzialni, już po raz 7, na której przede wszystkim prezentowane są wyniki raportu dostępności, takiego badania, które robi fundacja corocznie, bada pod kątem dostępności strony internetowe administracji publicznej, czyli ministerstw, samorządów i wszelkiego rodzaju instytucji publicznych. Dostępność oznacza możliwość skorzystania z tej treści, która na tych stronach jest, czyli zarówno treści tekstowych, obrazkowych, multimedialnych, przez jak największą grupę osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
Otwieram komputer, jakąś stronę, która mnie akurat interesuje. Muszę mieć jakiś dodatkowy sprzęt, żeby jako osoba niewidoma coś przeczytać, usłyszeć.
Musimy mieć oczywiście program mówiący, jeżeli jesteśmy osobami niewidomymi, albo program powiększający, ale to jest jedna część możliwości skorzystania ze strony internetowej. Drugą część musi jednak zrobić twórca i właściciel strony internetowej. Są oczywiście specjalne standardy, względem których takie strony się buduje. Ja na co dzień zajmuję się też sprawdzaniem takich stron pod kątem dostępności, doradzaniem, szkoleniem, ale też dzielę się na swojej właśnie stronie poświęconej dostępności, czyli na stronie Raport Dostępności Mikołaj Rotnicki. Na tej stronie dzielę się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami właśnie w obszarze dostępności.
Nie do końca czuję, na czym polega ta dostępność.
Mamy na przykład na stronach internetowych obrazki. To jest taki rodzaj treści, która jest kompletnie niedostępna dla osoby niewidomej. Jeżeli do takiego obrazka w odpowiednim miejscu doda się tak zwany tekst alternatywny, czyli wpisze się, co tam jest na tym obrazku, to taki czytnik ekranu, czyli program odczytujący zawartość strony internetowej, przeczyta nam ten tekst, czyli to, co autor tam wpisał. Na przykład mamy obrazek, ratusza w Poznaniu zamieszczony na stronie i ktoś wpisał tam tekst alternatywny, ratusz w Poznaniu. I w tym momencie osoba niewidoma, napotykając taki obrazek za pomocą swojego czytnika ekranu, uzyskuje tą informację. Jeżeli tego tam nie będzie, niestety uzyska tylko informację obrazek i tyle. Jeżeli chodzi o tekst, to najważniejsza jest przede wszystkim tak zwana struktura tego tekstu, ponieważ teksty są różnej długości i to jest też tak, że czytnik ekranu on czyta po kolei poszczególne akapity, poszczególne tak zwane nagłówki. Jeżeli ta struktura tekstu jest dobrze zorganizowana, to osoba niewidoma jest w stanie samodzielnie po tym tekście się poruszać. Ona się nie pogubi, ona nie zgubi, można powiedzieć, wątku, będzie wiedziała, w jakiej jest sekcji. Natomiast jeżeli takiej struktury niestety autor strony nie przygotuje, to niestety osoba niewidoma może się pogubić.
Oczywiście osoba niewidoma czy słabowidząca musi mieć ten komputer w jakiś sposób przygotowany, dostosowany do możliwości swoich. Program, który udźwiękowi albo powiększy nam to, co zobaczymy na stronie internetowej.
Tak, osoba niewidoma, jest ten wymóg, aby technologie asystujące, czyli programy odczytu ekranu albo programy powiększające tekst na ekranie, to jest ten kawałek technologii, której musi być wyposażona osoba niewidoma albo na komputerze, albo na smartfonie. Ale mówię, żeby całe puzzle grały, to po drugiej stronie musi być strona internetowa też dobrze przygotowana.
Czy budowanie strony według zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzrokową to takie prawo, obowiązek czy udogodnienie, dobra wola właściciela strony?
Tak naprawdę dostępność i zapewnienie tej dostępności to z jednej strony jest to po prostu filozofia robienia, bo tak po prostu trzeba, tak, aby zwiększyć ilość odbiorców tej informacji bez względu na niepełnosprawność, ale również jest to obowiązek prawny. W maju tego roku weszła ustawa o dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych i stron internetowych, przy której tworzeniu miałem okazję również też się wykazać swoją gdzieś tam wiedzą, konsultacją w zeszłym roku.
Raport dostępności, strona internetowa Mikołaja Rotnickiego otrzymała, a w zasadzie to ty otrzymałeś, nagrodę, wyróżnienie, które wręczono ci w sali kolumnowej Sejmu.
Tak, było to dla mnie bardzo duże zaskoczenie, otrzymanie właśnie nagrody w konkursie strona internetowa bez barier. ponieważ moja strona internetowa startowała właśnie w tym konkursie w takiej kategorii strona niepubliczna do 100 podstron, czyli taka strona mniejsza. Nie ma tam za dużo artykułów jeszcze, poniżej 100 można powiedzieć. No i jest to strona niepubliczna, czyli co do zasady można powiedzieć prywatna. Ale jeżeli ja już piszę o tej dostępności, bo strona jest poświęcona o problemach dostępności, piszę te wszystkie informacje o niedostępnych stronach, jakieś przykłady zaobserwowane, czy to miejskie. Nie tylko piszę o dostępności cyfrowej, ale również też fizycznej. Tym się dzielę. No to jeżeli ja o tym piszę, no to raczej dobrze jest, jeżeli taka strona internetowa po prostu też spełnia te wymogi dostępności.
Na tej stronie jest umieszczone zdjęcie, gdzie otrzymujesz właśnie nagrodę w sali kolumnowej Sejmu. Czy jako autor tej strony opisałeś to zdjęcie? Dołączyłeś taką audiodeskrypcję dla osoby niewidomej?
W tym poście poświęconym tej nagrodzie zamieściłem dwa zdjęcia. Jedno zdjęcie jest to zdjęcie tej statuetki, taka szklana statuetka z wygrawerowanym logo strona internetowa bez barier. Również jest zdjęcie certyfikatu dla strony internetowej bez barier. Te zdjęcia też są opisane i oprócz tego jest wstawione właściwie nagranie, które pochodzi ze stron sejmowych, nagranie tego fragmentu konferencji, na której jest mi właśnie wręczana ta nagroda i na której też miałem okazję kilka słów powiedzieć do mikrofonu.
Zapraszamy w takim razie na uroczystość wręczenia statuetki Strona bez barier.
Poprzez stronę internetową Raport Dostępności Mikołaj Rotnicki, która znajduje się pod adresem a11y.report. To słowo a11y rozwinę, bo to jest anglojęzyczny skrót słowa accessibility, czyli dostępność.
Mikołaj Rotnicki.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
Dzień dobry Państwu. Mówię do Państwa, ja w zasadzie nie powinienem mówić, bo mnie nie ma. Gdzieś jestem nad Europą chyba jeszcze. O godzinie 6 rano wyleciałem do Japonii na zaproszenie mojej sensei, która uczy mnie kaligrafii od wielu lat. W zeszłym roku pani Tomoko Minami była w Poznaniu. Prowadziła warsztaty dla osób niewidomych, może kilkoro z Państwa miało okazję uczestniczyć na Uniwersytecie Artystycznym. Teraz ja lecę do Japonii i szczerze mówiąc do końca nie wiem, po co pani sensei powiedziała, przylecisz, zobaczysz. Słynie z tego, że organizuje spotkania ludzi, którzy z całego świata, którzy próbują uczyć się pisać, celebrować, poznawać drogę kaligrafii i próbuje tą kaligrafię wyprowadzać z takich oczywistych przestrzeni, czyli tego pokoju, gdzie się samemu klęczy się i pisze. Stara się, abyśmy pisali w przestrzeni miejskiej, nad morzem, pisali na piasku, w powietrzu, na wodzie, także jestem bardzo ciekawy, co mnie czeka. A ja Państwa na razie chcę namówić do posłuchania książki, którą można znaleźć w naszej ulubionej bibliotece, pod tą nazwą myślę o Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Pierwsze piętro, dział książki mówionej. I tam czeka na nas książka, którą czyta Jacek Kis. Nie automat, nie lektor syntetyczny, tylko Jacek Kis i czyta ją bardzo dobrze. Łowca Ważek, ta książka się nazywa, napisał ją Borys Akunin. Wielbiciele tego autora już wiedzą, to jest kryminał, a raczej książka sensacyjno-szpiegowska. Dzieje się pod koniec XIX wieku i na początku wieku XX. Wojna japońsko-rosyjska, którą Rosjanie przegrywają w sposób koncertowy, błyskawiczny, ku zdziwieniu całego świata. Jak to możliwe, że wielkie cesarstwo, które rozciąga się od nas, czyli od Wisły aż do Morza Japońskiego, przegrywa z kilkoma wysepkami? Otóż Rosjanie przegrali, bo Japończycy mieli fenomenalny wywiad. I książka Kunina, która jest książką sensacyjną, opowiada, jak głęboko udało się w rosyjskim społeczeństwie umieścić japońskich szpiegów. Ja Państwu tylko opowiem, że pod koniec XIX wieku, kiedy Japonia się otworzyła na świat i stworzyła w ogóle wywiad, bo przedtem była zamknięta i nie potrzebowała wywiadu, tylko kontrwywiad. Wywiad stworzyła na wzór niemiecko-francuski i wymyślili Japończycy, że wywiadem powinni zajmować się wszyscy. I pod koniec XIX wieku do Rosji nagle zaczęli przyjeżdżać pracownicy sezonowi, kupcy, wyprawy archeologiczne. O dziwo, Japończycy byli bardzo zainteresowani rosyjską archeologią, szczególnie koło przełomów rzek, przejazdów kolejowych, mostów i tam kopali archeologowie, którzy oczywiście byli tak naprawdę szpiegami, którzy zdobywali materiał, który pozwolił Japończykom wygrać tę wojnę. W książce Akunina bohaterów jest dwóch. Sam główny bohater serii Akunina, wychowany w Japonii, Rosjanin, a jego przeciwnikiem jest pół Rosjanin, pół Japończyk, który świetnie zakonspirowany w rosyjskim społeczeństwie próbuje wysadzić pociągi na słynnej linii transsyberyjskiej. Kto wygra? Oczywiście są też kobiety, dwie. Ta piękna, niewinna, no nie zna Puszkina, przyznaje się, ale za to słucha na pewno Czajkowskiego i ta druga, która jest femme fatale, od Puszkina woli Baudelaire'a. Dwie kobiety, dwóch mężczyzn, spisek, szpiedzy. Borys Akunin, Łowca Ważek, Jacek Kis, polecam Państwu z wysokości, która jest niebotyczna. Ja ziemi nie widzę, ziemia mnie nie widzi. Lecę do Japonii, gdzieś nad Europą, a może już nad Azją. Paweł Kamza.
Sygnały świata zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.